Chwała Bogu, bracia i siostry. Dzisiaj będziemy kończyć powoli temat związany z listem do Filipian. Bracia i siostry, przez 7 tygodni żyliśmy tym listem tutaj w naszym zborze. Rozważaliśmy w naszych sercach to, co apostoł Paweł napisał do Filipian, tak jakby to napisał do zboru w Żywcu. Chcieliśmy być blisko tego tekstu, chcieliśmy zastosować, wziąć jak najwięcej z tych rzeczy, które tutaj są opisane w tym liście. Myślę, że rozradowaliśmy się przede wszystkim, czytając ten list, bo to list o radości. O radości człowieka, który w zasadzie tej radości nie powinien okazywać, ponieważ był w więzieniu. Któż cieszy się, będąc w więzieniu? A chrześcijanin może mieć radość w każdym miejscu, w jakim znajdzie się. Nawet w takim, jakim jest więzienie. Dlatego apostoł Paweł tyleż razy w tym liście pisze: radujcie się. Bo radość, miał świadomość tego, nie zależy od miejsca, od okoliczności, ale zależy od moich relacji z Jezusem Chrystusem. I ta radość apostoła Pawła brała się z jego relacji osobistej z Chrystusem. Jeśli jesteś w Chrystusie, masz radość w sercu swoim. Bracia i siostry, Tymoteusz i Paweł, to był przykład w tym liście braterskiej miłości. To był przykład ludzi, których należy naśladować. To był przykład jedności we współpracy. Ten list porusza, oprócz tego wielkiego tematu radość, temat jedność i porusza temat miłość. To są podstawy, bracia i siostry, radości chrześcijańskiej. Jeśli nie ma miłości, jeśli nie ma jedności w zborze, trudno mówić o radości, prawda? Ludzie są smutni wtedy, są zawiedzeni. A więc jeśli chcecie mieć radość w sercu swoim, tą prawdziwą radość, nie chwilową, tak, obejrzycie jakąś komedię w telewizji, czy wysłuchacie gdzieś w radio jakiegoś bardzo śmiesznego sketcha, czy ktoś wam opowie ciekawy dowcip i będziecie się śmiali przez chwilę, ale później mija ten czas. A czas radości w Chrystusie to jest czas, który trwa, który cały czas trwa, ponieważ Jezus jest obecny wczoraj, dzisiaj i na wieki w naszym życiu. Alleluja! To jest wspaniałe być chrześcijaninem i tą wielką radością przebywania w Chrystusie, bycia w Chrystusie. Apostoł Paweł dzielił się z Filipianami i on ich nauczył tego, jak być w Chrystusie. Jak zostać uczniem Jezusa Chrystusa. I wreszcie pisze o jedności i płynącej radości z tego. Piękny list. List, który buduje ciało Jezusa Chrystusa, jakim jest Kościół. I my, bracia i siostry, dzisiaj możemy się budować, czytając ten piękny list. Ja myślę, że jest naszą wielką radością, że możemy mieć Pismo Święte i że możemy bez przeszkód z niego korzystać, czytać je. I mam w świadomości to, że w niektórych krajach są takie zbory, gdzie bracia, żeby usłużyć Słowem Bożym, to się wymieniają Biblią, bo jest jedna albo dwie Biblie na cały zbór. Bracia i siostry, my żyjemy w kraju, w którym nie tylko macie jedną Biblię w domu, ale kiedy zajrzycie do internetu, to wiele tłumaczeń różnych Biblii, różnych wersji możecie znaleźć. Możecie w księgarni kupić przeróżne pomoce biblijne, konkordancje, słowniki biblijne, encyklopedie biblijne. I ja myślę, że powinniśmy się z tego cieszyć, powinniśmy to docenić i korzystać z tego, bo to jest dobry czas. Nie wiemy, jaki przyjdzie czas. Bracia i siostry, gdyby ktoś wam rok temu powiedział, że kryzys będzie w Europie, na świecie, w Stanach Zjednoczonych, taki jak jest dzisiaj, pewnie byście za bardzo nie uwierzyli. Ale, moi kochani, my jako chrześcijanie jesteśmy przygotowani, tak jak apostoł Paweł był przygotowany na każdy czas. Na czas pokoju, na czas wojny, na czas prosperity, na czas kryzysu, na czas ubóstwa, na każdy czas. Bo jeśli jestem w Chrystusie, to ma znaczenie dla mnie, a reszta to jest w tle mojego życia. I stąd brała się radość apostoła Pawła, stąd brała się radość Tymoteusza, stąd brała się radość Epafrodyta, Klemensa, Ewodii, Syntychy i wielu, wielu innych ze zboru Filipii. Bycie w Chrystusie. Czy jesteś w Jezusie? Czy Chrystus mieszka w twoim sercu? Bracia i siostry, piękny temat tego listu. Temat głęboki. Bo gdybyśmy tylko powiedzieli o radości, to byśmy tylko pobieżnie ten list rozważyli. Ale chcemy głębiej zajrzeć. Chcemy się dowiedzieć, skąd się ta radość apostoła i pierwszych chrześcijan brała. Dzisiaj będziemy czytać z 4 rozdziału. Chciałbym przeczytać 6 wiersz. Tam apostoł Paweł pisze: nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem, powierzcie prośby wasze Bogu. Tyle trosk, tyle zachodu ludzie dzisiaj mają o różne sprawy w swoim życiu. Tyle się nabiegają. A oto, bracia i siostry, w tym liście jest napisane: nie troszcie się o nic. Co za słowo. Ktoś powie: ile bym dał, żeby się nie troszczyć o nic? Bracia i siostro, jeśli jesteśmy w Chrystusie Jezusie, to tak naprawdę Pan jest tym, który zaopatruje nas i nie pozwoli, żebyśmy z głodu zginęli. To On jest tym, który się troszczy o nas. Bracia i siostry, jak pokonać troskę w swoim życiu? Jak to zrobić? Chcę wam powiedzieć, moi kochani, że troska nie może swobodnie oddychać w atmosferze modlitwy. Jeśli modlisz się, jeśli swoje życie powierzasz Jezusowi, jeśli swoje troski, kłopoty dajesz Jemu, aby On je poniósł, to jesteś w tym momencie uwolniony od tych rzeczy. Masz swobodę. Wiele razy, kiedy modlę się, mam jakąś sprawę trudną, jest to troską moją, kiedy modlę się, to niejednokrotnie po modlitwie odczuwam, że ten ciężar tego kłopotu, tego problemu jakby schodzi z moich pleców. Jest ktoś, kto może to zabrać. Nie jesteś sam. Jeśli jesteś w Jezusie Chrystusie, to Chrystus jest z tobą cały czas obecny. Bracia i siostry, powinniśmy przedstawiać prośby Panu ze szczególnym opisem naszej sytuacji i trosk. Powinniśmy być dokładni w tym. Kiedy modlimy się, to nie módlmy się ogólnikami. Ja pamiętam, kiedy bracia uczyli się modlić na pewnej konferencji, słyszałem takie świadectwo jednego z braci, który modlił się o rower, żeby mieć rower. I modlił się do Pana, jak ten rower ma wyglądać. Mówi: Panie, on ma być zielony, ma mieć rączki w takim i takim kolorze, ma mieć dzwonek, lampy, ma mieć taką przerzutkę, czy taką przekładnię, ma mieć lampę z przodu białą, z tyłu czerwoną, siodełko ma być ze skóry. I bracia i siostry w ten sposób się modlił. I któregoś dnia Pan mu darował ten rower. Jak on popatrzył na ten rower, to ten rower był dokładnie taki sam, jak on się modlił o niego. Halleluja! Bóg jest Bogiem, który zaopatruje nas. To jest niesamowite. Ale, moi kochani, chcemy mieć wiarę. Bo bez wiary nie możemy się podobać Panu. Dlatego, kiedy przychodzisz w modlitwie, to nie módl się bardzo ogólnie. Panie, pobłogosław te moje sprawy, Ty wiesz. Ale pomódl się. Panie, dzisiaj idę do tego urzędnika. Dzisiaj w imieniu Jezusa Chrystusa chcę błogosławić tą panią Małgosię tam w tym biurze. Proszę Cię, abyś jej serce nastawił pozytywnie do mnie. I ta moja sprawa, żeby mogła ją bez trudu załatwić. Proszę Cię o jej przełożonych. Proszę Cię o okoliczności, spraw, możliwości. Panie, błogosławię ten urząd, do którego już tyle razy chodzę, ale Panie, teraz się modlę o to i wierzę, że Ty tę sprawę mi pomożesz rozwiązać. Błogosławię tego lekarza w imieniu Jezusa Chrystusa. Tyle razy chodzę do lekarzy, ale dzisiaj błogosławię tego chirurga czy tego lekarza domowego. Proszę Cię, Panie, żeby właściwą diagnozę postawił, żeby mnie nie leczył na te choroby, na które nie choruję, tylko miał mądrość wyleczyć mnie z tej, na którą jestem chory. Proszę Cię o błogosławieństwo Twoje dla tej obsługi, która będzie przy stole operacyjnym, dla tego, który będzie aparat rentgenowski obsługiwał, dla tego, który będzie obsługiwał inne przyrządy, którymi będę badany później. Bracia i siostry, nauczmy się konkretnej modlitwy, bo nasz Bóg jest Bogiem konkretnym. Kiedy piszecie jakieś podanie, jakieś pismo, to piszecie dokładnie, co chcecie. Chcemy to i to, żeby to tak i tak było załatwione. Dlatego zachęcam Was, bracia i siostry, abyście się w ten sposób modlili do Pana, a Bóg jest Bogiem naszego zaopatrzenia. Pamiętajmy o tym. Bardzo pięknie jest napisane w Psalmie 55 na ten temat. Warto sobie otworzyć. 23 wiersz, Psalm 55, 23. Zrzuć na Pana brzemię swoje, a On Cię podtrzyma. On nie dopuści, by na zawsze zachwiał się sprawiedliwy. Weź sobie, napisz to słowo na kawałeczku papieru i włóż do swojej kieszeni, kiedy idziesz. Otwórz przed urzędem to słowo i powiedz: Panie, zrzucam brzemię moje na podstawie tego słowa, które jest napisane w Biblii. bo jestem człowiekiem wierzącym i chcę, żeby mi się stało według słowa Twego. Niech Ci się stanie według słowa Twego. Niech Ci się stanie według tego, co mówisz. Bracie i siostro, Twoje modlitwy to nie są słowa rzucane na wiatr. Bóg ceni Twoją modlitwę. A więc Pan jest tym, który może Cię podtrzymać w każdej chwili. To wspaniałe, który Ci może pomóc. I tego uczył Filipian apostoł Paweł. On wiedział, że bez modlitwy wiary oni nie przetrwają jako zbór. Nie utrzymią się jako chrześcijanie. Bo przecież tam do tych innych świątyń, które były pogańskie wokół, ludzie też chodzili i modlili się do tamtych bogów. Ale apostoł Paweł wiedział, że jego Bóg to jest special one, jeden, niepowtarzalny, cudowny, wspaniały Bóg, prawdziwy. I on przynosił do niego prośbę. Kiedy był w Atenach, przed ulicą, gdzie bogobojni Ateńczycy mieli wszystkich bogów, jakich znali. Każdy miał jakiś pomnik, jakiś ołtarzyk tam zbudowany. A nawet mieli miejsce, w którym składali ofiary nieznanemu Bogu. I kiedy Paweł apostoł to zobaczył w Atenach, to powiedział, słuchajcie, ja przychodzę właśnie od tego Boga, którego wy nie znacie. Chcę wam opowiedzieć o cudownym Zbawicielu. O jednym Bogu. To jest cudowna wiadomość, bracia i siostry. My możemy się dzisiaj radować, mając naszego Pana w naszym sercu. Amen. Halleluja. Czytajmy dalej, cóż tym Filipianom jeszcze apostoł Paweł napisał od 11 wiersza do 13. Przypomnę, że jesteśmy w 4 rozdziale listu do Filipian. Nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Alleluja! Co za wiara! Wszystko mogę w Chrystusie Jezusie. Wszystko jest możliwe, jeśli wierzę, że Jezus jest Panem, że Chrystus jest moim Zbawicielem, że Bóg słucha moje modlitwy, które przynoszę przez Jezusa Chrystusa przed Jego święte oblicze. Bracia i siostry, to proklamacja wiary chrześcijanina, to co robi apostoł Paweł. To nie jest tylko deklaracja zapisana w jakimś liście, ale to jest żywe słowo, bo on tak naprawdę żył i o tym pisze do nich. W każdej sytuacji przetrwam, gdziekolwiek bym był, bo Jezus jest ze mną. Bracia i siostry, to jest coś niezwykłego. Nie zapominajcie nigdy o tym, kiedy macie jakieś troski, kiedy macie jakieś problemy. Jezus jest zawsze z tobą. Nie zapominaj o tym. Jesteś dzieckiem Bożym. Jesteś córką. Jesteś synem z narodu królewskiego, z rodu wybranego. Jesteś kapłanem Boga, kiedy przynosisz woń modlitwy twojej, kadzidło twoich pieśni chwały przed oblicze Pana. Bracie i siostro, pamiętaj o tym. Bracie i siostry, musimy się nauczyć szczodrobliwości od Filipian. Jeżeli nawet zawstydzamy tych, którym ją okazujemy. Czasami mamy do czynienia z tym, że komuś coś dajemy, a on jest zażenowany. nas to nie zraża. Błogosławieństwo dawania jest większe od brania. Lepiej jest dawać niż brać. W Dziejach Apostolskich w rozdziale 20 w wierszu 35 jest napisane: w tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział: bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Moi kochani, to jest praktyka chrześcijańska. Powiązanie wiary z czynnościami, po prostu z życiem, z tym, co robimy. Można być tylko teoretycznie chrześcijaninem, ale Biblia uczy nas praktycznego życia z Bogiem. Na co dzień być z Jezusem to dobra rzecz. Bracia i siostry, nasze zadowolenie pochodzi od Chrystusa. Stąd się bierze nasza radość w życiu. I kiedy patrzymy na Pana Jezusa Chrystusa, na Jego to ziemskie tu życie, kiedy On był między nami ludźmi 2000 lat temu, to pełnienie woli Ojca przynosiło Panu Jezusowi zadowolenie. W Ewangelii Jana w rozdziale 4, w wierszu 34 Pan Jezus powiada tak: Jezus rzekł do nich: moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał, i dokonać Jego dzieła. Co jest celem twojego życia, bracie i siostry? No kasa. No zabezpieczenie dla dzieci. Wyposażenie w domu. Teraz ostatnio wyjazd jakiś na dobre czasy. Polacy są bogaty teraz naród. Jesteśmy w czołówce tych bogatych krajów. Ludzie se mogą na wiele u nas pozwolić. Albo kupię sobie jeszcze lepszy telewizor. Plazma. Co tam LCD. Może jakiś komputer. Super. Bracia i siostry, co jest celem mojego życia? Życie według woli Bożej. To jest cel mojego życia. Jeśli o tym zapominamy i zaczynamy żyć rzeczami tego świata, bracia i siostry, pojawiają się często potem kłopoty w naszym życiu. I my się dziwimy, skąd się to wzięło. Ano sami żeśmy sobie napytali biedy. Paweł apostoł, gdy był słaby, Jezus czynił go silnym. Kiedy odczuwał wewnętrzną pustkę, Pan napełniał go mocą. Gdy był biedny, Jezus czynił go bogatym. Chrystus znaczył dla niego o wiele więcej niż życie. Ile znaczy Chrystus dla ciebie w twoim życiu? Jeśli chcesz, żeby się działa wola Boża w twoim życiu, jeśli chcesz, żeby się działy znaki i cuda w twoim życiu, to niech Chrystus będzie w twoim sercu, a nie ten świat. To niech Ewangelia nie będzie tylko ciekawą książką i dobrą przygodą, ale niech będzie życiem twoim. Bracie i siostro, Chrystus jest życiem mym, a śmierć zyskiem jest. Odważył się te słowa napisać apostoł właśnie do Filipian, bo on żył bardzo blisko z Jezusem. I to nasze życie, powodzenie naszego życia zależy od bliskości życia z Chrystusem. Może rozumiecie powodzenie życia inaczej niż on. Bo ktoś powie, no co to za powodzenie życia, jak chłop się znalazł w więzieniu. Ale bracia i siostry, on miał niesamowitą radość z przebywania z Panem. Tego mu nikt nie mógł zabrać. I on wiedział, że kiedy modli się do Jezusa, to wiedział, że Pan kieruje jego życiem i on go zaopatrzy. Kiedy miał potrzeby, kiedy był w więzieniu, to z dalekiego końca Imperium Rzymskiego, ze wschodniej jego części, z Filipii, przyszedł człowiek, Epafrodyt, z darem dla niego. Jak myślicie, sam wpadł Epafrodyt na to? Bóg go posłał. Był uczeń pański, aby zaopatrzył apostoła Pawła. Bracie i siostro, Bóg zaopatrzy cię. Pośle kogoś, nawet z dalekiego kraju. Ja pamiętam w tych czasach komunistycznych, może młodsi tego nie pamiętają, ale myśmy nie jeden raz doświadczyli tego, że ktoś jakąś dał pomoc. To było wielkie błogosławieństwo dla nas. Dlatego pamiętam z bratem Marianem z wielką radością pojechaliśmy do Mińska z transportem. Zrobiliśmy nasz transport, bo nas było stać. Kiedyś nas na niewiele było stać, a żeśmy $15 zarabiali, tak jak teraz tam gdzieś na wschodzie zarabiają, to co kupicie, bracia i siostry? Ale dzisiaj ile dolarów zarabiacie? Policzcie jeszcze po kursie z września, to wam wyjdzie ładna kasa, bo teraz mniej. Ale bracia i siostry, możemy wspomóc. Możemy wspomóc. Naprawdę. To jest wspaniałe. Jeśli Chrystus mieszka w naszym sercu, to możemy być też otwarci na potrzeby innych. Popatrzcie, co dalej jest napisane. Wiersz 14 i następny. Wszakże dobrze uczyniliście, uczestnicząc w mojej udręce. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i w przyjmowaniu. Co za zbór! Jedyny zbór! Wspaniały zbór, który uczestniczył w służbie dawania i przyjmowania. Trzeba też umieć dać i trzeba też umieć przyjąć, bracia i siostry. No, ja czasami widziałem takich, co coś otrzymali i kręcili nosem, zamiast błogosławić Pana. Moi drodzy, Filipianie byli kimś więcej niż poplecznikami i finansistami dla apostoła. Chodzili w jednym jarzmie z nim. Partnerstwo ich oparte było na dawaniu i przyjmowanie. To cudowne, bracia i siostry, że oni byli tak blisko w tej służbie z apostołem Pawłem. W 15 wierszu jest tutaj napisane bardzo ciekawe słowo, jest tutaj użyte. Tutaj jest napisane o tym wspólniku w dawaniu i w przyjmowaniu. Tutaj ja zajrzałem do oryginalnego tekstu, jest napisane dokładnie wspólnikiem na rachunku dawania i wzięcia. mieli jakby wspólną kasę. Kasa przyjmie, kasa wyda. Nasza siostra Lidia często te kwitki wam wydaje. Czasami kasa przyjmie, czasem kasa coś wyda. Oni właśnie mieli tą kasę z apostołem Pawłem. Oni potrafili być partnerami w tym dziele. Oni rozumieli, że również Ewangelii można służyć finansowo, nie tylko ją opowiadać. My bardzo często, kiedy mówimy o ewangelizacji, to mówimy: głoś Ewangelię, zwiastuj słowo. Amen! To jest podstawa. Ale bracia i siostry, wiele ewangelizacji nie odbyłoby się bez wsparcia finansowego. Wiele kościołów by trzeba było zamknąć, gdyby nie było wsparcia finansowego. Gdyby nie wasze dziesięciny, my byśmy musieli to zamknąć tutaj, ten nasz lokal, bracia i siostry. To wszystko ma ze sobą pewne powiązanie. To wszystko ma pewien koszt. I jeśli my to rozumiemy tak, jak rozumieli Filipianie, to możemy, bracia i siostry, uczestniczyć we wspaniałym dziele Pana. I możemy zbierać plon. Apostoł Paweł mówi tutaj w tym liście nie o tym, on nie jest tak bardzo z tego zadowolony, że coś otrzymał, jak z tego, że jest pewien plon tego, co on zasiał, tej Ewangelii. Że oni zrozumieli w praktyce, na czym to polega i potrafili usłużyć sobie, usłużyć innym. I bracia i siostry, to jest wspaniałe, kiedy my rozumiemy jako Kościół to też tą naszą rolę. I ja dziękuję Bogu, że możemy wspierać naszego misjonarza w Indiach. Dziękuję Bogu, że wielu z nas wspiera biedne dzieci, sieroty w Ugandzie. Chwała Bogu! Bracia i siostry, ja się niezmiernie z tego cieszę, że my nareszcie jesteśmy krajem, który może dawać, bo do tej pory żeśmy stale brali, bo nas na niewiele było stać. Ale dzisiaj mamy perspektywę, że możemy usłużyć Indiom, możemy usłużyć Ugandzie. I to nie są jakieś wielkie pieniądze dla nas. Są kraje tak biedne, na przykład takim krajem jest Birma, gdzie jeśli wyjmiecie $2, to możecie porządzić. Cały dzień. To jest kupa kasy, jak wyjmiecie taką kasę w Birmie. Tam możecie mieć parę dolarów i jechać na wycieczkę i na wszystko was będzie stać. Są takie kraje. I dzisiaj, bracia i siostry, my możemy usłużyć w takich miejscach na tym świecie. Do tej pory nam usługiwali. I tą rzecz rozumieli Filipianie. Ja myślę, że też przed nami jest ten czas, abyśmy też te rzeczy rozumieli. 17 i 18 wiersz. Nie żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, mówi apostoł Paweł. On nie był zainteresowany tak bardzo tym, że przyjdzie kasa, już czekam, jest już na koncie czy nie ma, już się niecierpliwie, już muszę teleksować, wyszła już czy nie. On jak usłyszał, że coś wysłali, chwała Bogu, to znaczy, że zrozumieli Ewangelię, że potrafili swoje czyny powiązać z wiarą. Posiedli tą umiejętność, że nie tylko żyją teorią, ale potrafią w praktyce zadziałać. I tu on mówi, oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba. Mam wszystko pod dostatkiem. Otrzymałem od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. A więc kasa przyjmie. Otrzymałem. Wziąłem. Otrzymałem ten dar. Mam rachunek dania i wzięcia od was. Jestem uczestnikiem tej wspólnej naszej sprawy. On się nie wstydził, że on był biorcą. Bo on liczył na plon. On się cieszył z tego, że Filipianie zrozumieli sens Ewangelii, bracia i siostry. Moi kochani, jeśli patrzymy na ten jedyny niepowtarzalny zbór dla apostoła Pawła, bo on o nich napisał, wy byliście jedyni. Filipianie uczynili względem Pawła wszystko, co można było od nich wymagać. Napisał im, że odebrał wszystko. To słowo znajdowało się na starożytnych pokwitowaniach, było odpowiednikiem dzisiejszego zapłacono. Przynosicie kwit, do urzędu pobierają opłatę, przybijają pieczątkę, zapłacono. W porządku, sprawa załatwiona. Bracie i siostro, czy rozumiesz, że hojne obdarowywanie to nie to samo, co ofiarne dawanie? Mogę hojnie obdarowywać, nie ponosząc żadnych ofiar. Wyślę $2 do Birmy. Tam ludzie będą zachwyceni taką ogromną pomocą. Ale bracie i siostro, czy to jest ofiarne dawanie? Ja kiedyś byłem na takiej konferencji, na której usługiwał pewien brat na temat dawania, i on powiedział takie słowa, które mi głęboko utkwiły w mojej pamięci. I on powiedział w ten sposób: jeśli chcesz dawać, to dawaj do bólu. Jeśli dasz tak, aż cię zaboli, to znaczy, że dałeś naprawdę. Bardzo ciekawe spojrzenie na tą sprawę. Ale myślę, że to jest rozwinięcie tej myśli. Czy rozumie, że hojne obdarowywanie to nie jest to samo, co ofiarne dawanie. A Pan miłuje ofiarnego dawcę, który umie dać. Bracia i siostry, bardzo ciekawy temat. Temat, który może przynieść wielkie błogosławieństwo do twojego życia. Powiem wam szczerze, że w tym temacie chcę być uczciwy wobec Boga i od lat to robię systematycznie. I powiem wam, że nigdy na Panu się nie zawiodłem z tej strony. Dziękuję Bogu za Jego zaopatrzenie. Ale mam też świadomość tego, że chcę być wierny temu, co sobie postanowiłem. Chcę to dotrzymać tego słowa. Jeśli powiem, Panie, będę dawał dziesięcinę do zboru, nie raz za czas, ale regularnie. Dzisiaj nie ma naszej siostry, ale ona ma zeszyt. I tam, jak otworzycie, siostra Krysia wam otworzy zeszyt, to ten zeszyt wam wszystko powie o waszej ofiarności. Otworzy, pokaż siostro, co tam wpisane pod moim nazwiskiem. I tam wam ten zeszyt wszystko powie o waszej ofiarności. Bracia i siostry, to jest praktyka. To nie jest tylko teoria. I jeśli jesteście uczciwi wobec Boga, Bóg jest uczciwy wobec was. Ale jeśli oszukujemy na podatkach, jeśli oszukujemy ludzi, ja nie lubię mieć długu w sklepie. Nawet 20 groszy, bracia i siostry. Ale niektórzy, jak się ekspedientka pomyli, ale zarobił 50 zł dzisiaj. Ilu jest takich, którzy się wrócą do kasy z powrotem? Wiecie, byłem pełen podziwu, kiedyś w wiadomościach zobaczyłem człowieka, który znalazł worek pieniędzy. Wypadł worek pieniędzy z konwoju, który konwojował te pieniądze. No nie wiem, jak to się mogło stać. I on ten worek znalazł. I wiecie, co zrobił? Zaniósł na policję. I znaleźli tych, którzy zgubili ten worek. To jest uczciwość. Jeśli jestem uczciwy wobec Boga, Bóg też ze mną w ten sposób postępuje. Bracia i siostry, nie liczcie na Boże błogosławieństwo, kiedy będziecie kręcić. Tu zakręcicie w życiu, tam zakręcicie w życiu. Tu jest źle, tam jest potem źle, tu jest dług do spłacenia, tam kredyt taki. Trzeba wziąć specjalny kredyt, żeby kredyty zapłacić. Nie mam błogosławieństwa. Bracie, skąd ja wezmę dziesięcinę? No skąd? A dawałeś? No wiesz, kiedyś dałem. To ile to lat było temu? Moi kochani, uczciwa gra z Bogiem to jest dla nas wielkie błogosławieństwo w naszym życiu. I powiem wam też, patrzą inni na nasze życie. Jeśli widzą nasze życie, to też mogą naśladować Jezusa. Ja powiem wam, ja mam niewierzącego szwagra i kiedyś coś, on pracuje w banku i coś z nim miałem do załatwienia i wyszła sprawa z kościołem, z ludźmi wierzącymi. I on mi mówi, nie, bo to są ludzie z kościoła od was, to oni by tego nie zrobili, bo ja wiem, to są uczciwi ludzie. Chwała Bogu. Ja mu nigdy nie mówiłem, że u nas ktoś jest uczciwy w zborze. On to skądś wiedział. Chwała Bogu, że ma takie świadectwo. Bodajby było więcej takich świadectw u nas w mieście. Żeby urzędnicy skarbowi mogli powiedzieć, popatrzcie się na pity, które wypełnia żona pastora. Nie ma tam żadnego oszustwa. Chwała Bogu. Przepraszam za tą kryptoreklamę. Ale przejdźmy zatem już do Słowa Bożego, bo widzę, że już jest pora. Przeczytamy ostatnie trzy wiersze. To był, z tymi pitami to był żart, bracia i siostry, także nie bierzcie tego poważnie. Apostoł Paweł kończy list pozdrowieniami. 21 wiersz. Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. Was pozdrawiają bracia, którzy są ze mną. Pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza zaś ci z domu cesarskiego. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niechaj będzie z duchem waszym. Amen. No, na tym etapie rozważania listu jesteśmy skłonni do pobieżnego przeczytania kończących go słów. Ale, bracia i siostry, czytamy, że całe pismo jest natchnione i pożyteczne do nauki. A więc też i te ostatnie słowa są natchnione i pożyteczne do nauki. Co możemy się zatem z tych słów nauczyć? No, Paweł apostoł przekazuje pozdrowienia od braci, którzy byli z nim. Co to za bracia byli z nim? Mogli to być ci, których on na przykład wspomina w następnym liście. Następny list to jest list do Kolosan w naszej Biblii. I w rozdziale 4 on od 10 wiersza pisze: pozdrawia was Arystarch, współwięzień mój, i Marek, siostrzeniec Barnaby, o którym otrzymaliście polecenie, abyście go przyjęli, jeśli do was przyjdzie. I Jezus, zwany Justusem, oni są jedynymi Żydami, którzy są współpracownikami moimi dla sprawy Królestwa Bożego. Oni stali się dla mnie pociechą. Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Co za cudowny temat modlitwy. A tak nie wiem, o co się modlić, pastorze. No to tu masz temat, bracie i siostry. Dalej. Wystawiam mu bowiem świadectwo, że ponosi wielki trud za was i za tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. Pozdrawia was Łukasz, lekarz umiłowany, i Demas. Być może to są ci ludzie, którzy wtedy byli obok niego, kiedy pisał list do Filipian. Na pewno byli, kiedy pisał list do Kolosa. Więc apostoł Paweł nie był sam w tym więzieniu. Był w otoczeniu przyjaciół. Bóg nie pozwolił mu zostać samemu. Bracia i siostry, jeśli jesteśmy wiernym sługą Bożym, to Bóg nie pozwoli nam być sam. Są ludzie wierzący. I apostoł Paweł pisze o nich, aby zapewnić przyjaciół, że nie jest sam. Jest coś wzruszającego w myśli o towarzyszach Pawła, proszących o wysłanie pozdrowień do współbraci, bez względu na to, czy znali ich, czy też ich nie znali. To niesamowite, bracia i siostry, te pozdrowienia od nieznanych braci i sióstr. Ja niedawno dostałem pozdrowienia od brata, którego na oczy nie widziałem, z Chin. Prosił o modlitwę. Wiecie, czasami otrzymujemy pozdrowienia z miejsc, których się nie spodziewamy. Ale Pan tam ma Kościół. I tam są nasi bracia i siostry. To bardzo piękna tradycja chrześcijańska. Wysyłanie pozdrowień. Dlatego my tutaj często te pozdrowienia wysyłamy do innych zborów, a też i przyjeżdżają ze zborów innych bracia i siostry i mówią, że pozdrawiają nas. To nie tylko jest pozdrowienie od takie sobie, ale to jest zapewnienie, że tam jest lud Boży, że tam też są bracia i siostry, którzy trwają w Chrystusie, że nie jesteśmy sami, że jesteśmy Bożą rodziną. Bracia i siostry, to miło usłyszeć. Ja myślę, że to miło było usłyszeć i napisać. Miło było usłyszeć Filipii. Miło było napisać apostołowi Pawłowi, jego współpracownikom, takie pozdrowienia. To bardzo przyjemna rzecz. Otrzymać z daleka, od kogoś nieznajomego, pozdrowienia i zapewnienia życzliwości i błogosławieństwa. To jest myśl wzięta z serca chrześcijanina. Pozdrawiam Cię w imieniu Jezusa. Błogosławię Cię, Cię dobrze żyło. Niech Twoje życie będzie życiem pełnym powodzenia. Bracia i siostry, to piękna, piękna rzecz. To piękne słowa. To piękne rzeczy, kiedy możemy czytać o takich sprawach. I możemy się też z tego powodu rozradować. Mnie to cieszy, że Kościół w innych częściach świata się rozwija. Że Kościół jest w innych miastach w Polsce. To jest powód do radości. I ten list był o radości. I te pozdrowienia też są zwiastunem radości. Dlatego, bracia i siostry, pozdrawiajcie. Jeśli jesteście w innych zborach, to zawsze pozdrówcie od zboru w Żywcu. To bardzo miłe, kiedy można usłyszeć, że jest zbór w Żywcu. Ja myślę, że bracia się też ucieszą w innych częściach Polski, czy gdzieś nawet za granicą będziecie mieli.